Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Was. Moim gościem jest Barbara Nowacka, posłanka z Gdyni, z list Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Trybunału Konstytucyjnego. Czy gdyby, bo tak w skrócie rzecz ujmując, w piątek Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy o organizacji pracy Trybunału Konstytucyjnego. Czy gdyby ten projekt pojawił się w Sejmie i miał być głosowany, czy Koalicja Obywatelska zagłosowałaby za?
To jest jakiś absurd. Ja w ogóle mam dla polityków PiS-u propozycję, bo oni tak co jakiś czas zmieniają to, ile osób może być w składzie orzekającym. To ja mam dla nich taką propozycję.
Dołożą taką propozycję
upraszczającą tę procedurę. Muszą przyjąć taką ustawę, w której mówią, że w składzie orzekającym jest tyle osób, które aktualnie popierają panią Przyłębską. I to będzie dla nich wygodne, bo przecież tylko o to chodzi.
No dobrze,
oni wybrali, mają swój trybunał. Trybunał, który nie jest Trybunałem Konstytucyjnym, bo zasiadają tam dublerzy, bo zasiadają tam politycy, bo orzekają często w sprawach, w których jako politycy
się wypowiadają.
No jest
nadwyrężony status tego ciała.
W dodatku ci ludzie są tak tam skłóceni, straszą się, szantażują, wynoszą informacje do mediów i w związku z tym, że zapadli w taki marazm i wojnę, co muszą zrobić? No muszą teraz PiS-owcy zmienić przepisy, tak? Żeby jednak pani Przyłębska mogła o czymś zdecydować. Naprawdę, niech już się nie wygłupiają. Jeżeli tak nie szanują państwa prawa, niech ustalą przepis, że to pani Przyłębska ustala, kto jest w Trybunale, bo do tego to za chwileczkę będzie dążyło.
No tak, ale jednak argumenty PiS-owców, mówiąc największym skrótem, są takie, że przecież te 9 sędziów jako skład minimum, to znaczy jako pełen skład w wersji minimum, to już było za czasów Platformy Obywatelskiej. Ja zacytuję tutaj, Joachima Brudzińskiego, bo on tutaj w sobotę był w Radiu RMF i opowiadał mniej więcej coś takiego. Jeśli odnosić się do słów, komentował komentarze profesora Cola i profesora Hermelińskiego dotyczące tego właśnie ruchu, czyli zmniejszamy teraz ilość sędziów do składu. Jeśli odnosić się do słów wspomnianych skądinąd wybitnych profesorów, to pusty śmiech mnie ogarnia. Obaj akceptowali funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego według tych samych reguł liczbowych, które my usiłujemy przywrócić.
Po pierwsze, myślę, że pan Brudziński jest takim samym specjalistą od Trybunału Konstytucyjnego, jak i od elegancji i kultury osobistej, więc pozwolę sobie nie odnosić się do niego. Natomiast do tego, co politycznie robi PiS. PiS traktuje prawo tak, żeby im było wygodnie. Nie, żeby to była norma konstytucyjna, bo przecież parę lat temu uzasadniali, że nie, no musi być szeroki skład, musi być jak najwięcej sędziów. Teraz okazuje się, redukują tylko dlatego, że ich politycy siedzący w Trybunale ze sobą się pokłócili, bo to nie są w większości już sędziowie. To są skłócone ze sobą polityczne frakcje, które działają nie tylko na szkodę Trybunału.
Dobrze.
I teraz co my z tym zrobimy? My nie zamierzamy brać udziału w kolejnej chucpie i niszczeniu Trybunału. Tak jak za każdym innym razem nie bierzemy udziału w psuciu państwa. Nie będziemy głosować za tym, żeby PiS sam posprzątał swój bałagan. Niech sprzątają. Powodzenia.
Znaczy, rozumiem, nie będziecie pomagać PiS-owi
nie będziemy,
w sprzątaniu
nie
bałaganu.
Będziemy,
ale nie, ja przypomnę pomagać. Jeszcze, że rzeczywiście ustawa z 2015 roku z czerwca i to paragraf 44 i punkt trzeci, zdaje się, mówi o tym, że kworum, to znaczy skład pełen, to jest minimum 9 sędziów, 9 osób. No, tak było.
No, więc tak było, pozmieniali, a teraz, bo jest im wygodnie, no to chcą sobie zmieniać. Państwo nie jest od tego, żeby PiS-owi było wygodnie, tylko żeby obywatelom było wygodnie.
Dobrze, ale oni
sparaliżowali Trybunał i nie będziemy się wdawać w gierki dzisiaj z nimi, że oni mówili, no ale kiedyś żeście tak chcieli. To oni mają bałagan i niech oni sobie się dogadują ze swoim Ziobrą, ze swoimi przystawkami, ze swoimi Mejzami i wszystkimi innymi. My nie będziemy dotykali się psucia po raz kolejny Trybunału, tylko dlatego, że im jest teraz wygodnie tak go popsuć.
Gościem moim i państwa jest Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, ale wracając do tematu Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze może zapytam o to, czy, bo przecież za tym stoi to, że projekt prezydencki, znaczy nie projekt prezydencki, tylko prezydent Duda wysłał projekt ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, więc za tym stoi KPO. Za tym stoją te wielkie pieniądze, których nie możemy otrzymać. Więc czy to nie będzie tak, bo Koalicja Obywatelska się wstrzymała od głosu tak. w sprawie tej ustawy właśnie.
Tak, dlatego, że to jest psucie sądownictwa. Ta ustawa po raz kolejny wprowadzała dodatkowe bałagany i my nie bierzemy w tego typu głosowaniach udziału. PiS, jeżeli ma większość, to może przeprowadzać ustawy, chociaż bardzo często uważam, że są szkodliwe, tylko oni do tego nawet swoich ludzi nie mają. I teraz musieli się podeprzeć głosami po pierwsze swoich przystawek, części opozycji, która postanowiła nagle im pomagać. My im pomagać nie zamierzamy. My jesteśmy od tego, żeby dopilnować, że kiedy wygramy wybory, a wygramy je jesienią, pieniądze do Polski przypłyną. Dlatego, że jesteśmy w stanie naprawić sądownictwo, a nie udawać.
Tak, ale czy to znaczy, że teraz, jeżeli ta ustawa, teraz już pytam o ustawę o Sądzie Najwyższym, będzie głosowana w Sejmie. Koalicja się wstrzyma od głosu, czy
ta
będzie
przeciw? Ta ustawa już wyszła z Sejmu, już trafiła do prezydenta. Natomiast w sprawie ustaw sejmowych, po pierwsze jutro mamy kolegium, u nas o takich sprawach decyduje kolegium klubu, natomiast nie widzimy powodu, żeby brać udział w kolejnej pisowskiej chucpie. Więc jutro będzie ostateczna decyzja, w jaki sposób głosujemy, natomiast na pewno nie będziemy popierać zabaw PiS-u z pseudotrybunałem.
Dobrze, ale w takim razie, czy jest jakaś odpowiedź wiążąca na to pytanie, czy koalicja się wstrzyma? Pomyliłam się, chodzi oczywiście o tą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Czy się wstrzyma, czy będzie przeciw?
Jutro podejmiemy ostateczną decyzję, dlatego że jutro jest posiedzenie klubu. Jeżeli ten temat stanie, to ta decyzja będzie jutro. Natomiast pewne jest, że nie będziemy głosować za pisowskimi zmianami.
Dobrze. No to w takim razie ja jeszcze może przypomnę taką rzecz, że rozdźwięk w partiach opozycyjnych właśnie zaczął się wtedy. To znaczy wtedy, kiedy... co się stało? Koalicja Obywatelska się wstrzymała od głosu w sprawie tej ustawy. To jest skomplikowane, ale dobrze, wiemy o co chodzi. Chodzi o KPO. Docelowo to są pieniądze. Będzie o to oskarżona Koalicja Obywatelska, że uniemożliwiła PiS otrzymanie tych funduszy.
PiS oskarża nas
Europy.
O to, że pada deszcz, że pada śnieg. I winny temu jest albo Tusk, albo Trzaskowski. W zależności od tego, co któremu pisowcowi przyjdzie do głowy. Więc my się nie przejmujemy tym, że oni nas będą oskarżać. To oni są rządzącymi. To Polska nie otrzymuje pieniędzy, dlatego, że zrobili bałagan w sądownictwie i nie są w stanie go naprawić. Ja przypomnę tylko słowa premiera Morawieckiego, który mówił o nowym planie Marszala.
Jasne.
I co potem się okazuje? Potem nawet ich członkowie rządu, pan Ziobro, nie głosuje za ich reformami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości.
I tu musimy postawić kropkę.
A my jako
kropkę,
opozycja będziemy robić jedno będziemy robić. Będziemy głosować wspólnie, będziemy do tego namawiać całą resztę opozycji, żeby się tym razem nikt nie wyłamał.
No to wspaniale. Teraz żegnamy słuchaczy Radia RMF. Dziękujemy za uwagę i jesteśmy dalej na antenie internetowego radia, a także w mediach społecznościowych RMF-u. Jeżeli idzie o namawianie całej opozycji do wspólnych działań, jak to się stało, że Szymon Hołownia wówczas, w ostatniej chwili, bo tutaj nastąpił jakiś rozłam, w ostatniej chwili wycofał, to jego ludzie się w ostatniej chwili wycofali z głosowania
wspólnego. No źle się stało. Ja nie brałam udziału w tych rozmowach, natomiast oczywiście to szerokim echem odbiło się też i w naszych rozmowach i informacjach o tym, chociażby od rozmawiającego z panem Hołownią Donalda Tuska. Tu opozycja miała głosować wspólnie i byliśmy do tego w 100% przekonani, że i Lewica, i PSL, i partia Hołowni głosują dokładnie razem. Decyzja miała być podejmowana wspólnie, no niestety wyłamali się. I od tego się zaczęły rozdźwięki, bo trzeba czasami umieć grać drużynowo. No to jest... Nawet jeżeli wiemy, że ta decyzja nie jest specjalnie popularna, bo to były też wątpliwości ze strony sędziów, czy tylko przeciw, czy to wstrzymanie się nie było zbyt miękkim działaniem, No to chciałam zwrócić uwagę, że tutaj fundamentalne było działanie wspólnie. Jeżeli ktoś się zastanawia dzisiaj, czemu jest tyle nieufności w opozycji, jeżeli w jednym prostym głosowaniu nie można się dogadać,
no źle się stało, niewątpliwie.
Tak samo, no to bardzo będzie trudno, chociaż ja cały czas wierzę, że to się uda naprawić.
Ale jest jeszcze więcej nieufności jest w społeczeństwie, dlatego że okazuje się, że ludzie w badaniach, w sondażach rozmaitych deklarują niewiarę w zwycięstwo opozycji.
I to jest nasze wielkie zadanie i wyzwanie, które stoi przed nami, przekonać, że jesteśmy zwarci, silni i gotowi do wygrania. Ten mit jednej listy,
ale
zresztą
mit,
bardzo
czy,
dobry.
Czy cel? Mit czy...
Dzisiaj pozwoli pani, że użyję takiej konstrukcji. mit jednej listy jest z perspektywy matematycznej jest najlepszy. Ale dzisiaj widzimy, że tak wiele interesów niestety mają liderzy poszczególnych partii, szczególnie tych mniejszych, że staje się to taką trochę legendą, ale... opowieścią, że tak byłoby najlepiej, ale ona się może nie zrealizować.
Zgoda,
i teraz jak spotykamy się z naszymi wyborcami, sympatykami albo osobami, które po prostu są otwarte na głosowanie, jeszcze nie wiedzą, na kogo by zagłosowały, to oni wiedzą, że ta jedna lista jest najskuteczniejsza. I cierpią, tak zresztą jak i ja, że to się prawdopodobnie nie wydarzy.
No ale zobaczymy, może się wydarzy, może się nie wydarzy.
Kciuki.
Natomiast moje pytanie teraz jest takie, czy Donald Tusk, aby nie przeszarżował, to jest dziwne pytanie, no znam pani poglądy, znam swoje poglądy, ale czy aby nie przeszarżował z tym takim poparciem prawa kobiet do przerywania ciąży, moment, dlatego, że to przesunęło platformę na lewo i spowodowało być może utratę tej prawej nogi. Tylko... to znaczy partii Hołowni i PSL-u.
No po pierwsze, u Hołowni są osoby, które doskonale
to
pamiętam, chociażby Joannę Muchę, z takiego zaangażowania w pro-choice i będąc w Platformie była najbardziej liberalną osobą w Platformie.
No tak, ale moment, ale zgodzi się pani, że istnieje potrzeba zadbania o ludzi, którzy chcą być takimi niepisowskimi konserwatystami.
Tylko,
i to oczekiwanie Platforma zawsze spełniała.
Tylko proszę nie używać argumentu, że to akurat te prawa kobiet będą odstraszały konserwatystów.
Bo proszę
proszę pamiętać, na protestach kobiet i w tym 2016 i 17 i 18, potem tych gigantycznych na 2020 roku chodzili ludzie o różnych poglądach. Również osoby bardzo konserwatywne. Ja patrzę nawet po moich kolegach
no
i koleżankach
dobrze, ale
z klubu.
Zgoda, jasne, ja
Paweł
rozumiem.
Kowal
ale ja
jest
teraz
konserwatystą.
Jestem,
myślę, że jest 15 razy bardziej konserwatywny od kilku posłów
ale
od Hołowni.
Ale ja teraz jestem adwokatem diabła.
Nie, to proszę w tej sprawie popatrzeć na to, jak się zmieniło społeczeństwo.
A teraz proszę posłuchać, co ja proszę. Jakie pytanie mam dla pani. Otóż czy nie jest tak, bo ja słyszę i o to się chcę spytać, że... koalicja, Donald Tusk, lider koalicji, że wcale on nie organizuje rozmów na temat wspólnej listy z lewicą. To znaczy lewica została takim balastem, mogłaby się stać dla koalicji, ponieważ nie ma tej prawej nogi.
Nie, nie. Umowa była taka. Albo jest wielka wspólna lista, i wtedy faktycznie wszystkie formacje są do niej chętne, albo tej wspólnej listy nie ma.
Aha, albo wszyscy, albo nikt.
Albo wszyscy, albo robimy różnego rodzaju porozumienia, tak jak robi Hołownia z PSL-em.
Ale im więcej list, tym mniejsza szansa
na
wygraną.
Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że Donald Tusk nie prowadzi rozmów, ale też doskonale wiemy, że na przykład partia Razem mówi nie, z samym Tuskiem to my nigdy, my tylko w wariancie wspólnej listy. Jak z samą Platformą, Koalicją Obywatelską, Nowoczesnej, Zjednoczonej Zielonej nie
pójdą. Mówił to w mediach, że nie ma rozmów. Nie wiem, może teraz już są.
Może nie ma dlatego, że powiedzieli, że nie są nimi zainteresowani.
A może nie ma dlatego, że to jest tak jak z tym marszem 4 czerwca. To znaczy, chodźcie, ale zaproszenie nie przychodzi.
Ale
przecież ludzi na imprezę albo na listę trzeba zaprosić skutecznie.
Ale to nie jest impreza, to nie jest prywatne przyjęcie, tylko ten marsz to jest taki wyraz z jednej strony buntu, gniewu, a w drugiej nadziei.
No, ale widziałam Adriana Zandberga...
Słowo daję. Nie przypominam sobie, żeby mnie ktoś zapraszał na protesty kobiet albo na marsz na rzecz Europy.
Dokładnie
to samo. Znaczy,
tak,
jeżeli
tylko, że
nasi politycy...
jest lider największej partii opozycyjnej.
Nie. Jeżeli będziemy się bawić w to, że jeżeli nie ma eleganckiego zaproszenia, to nie idziemy,
ale to
nam się faktycznie nic nie uda. Chodziłam od 2015 roku na różnego rodzaju protesty, na marsze. Jedne organizowała Platforma, inne organizował Komitet Obrony Demokracji, inne organizowała Partia Nowoczesna wtedy w 2015-2016. Sami żeśmy współorganizowali.
A jak lewica organizowała?
Wtedy w 2015-2016 nie organizowali, natomiast kiedyś organizowała Inicjatywa Polska i żeśmy po prostu informowali. Jest marsz, jest demonstracja.
Ja
Kot też mówił, przyjdźcie. I jeżeli przychodził taki świetny lider, to zawsze miał szansę zabrać głos. Nikt nie powiedział, nie, ty jesteś z tej partii,
nie
możesz.
Nie. Ja
jeżeli
muszę
im chodzi o to, żeby zabrali głos, to niech to powiedzą, a nie strzelają.
Odkąd jest
papieru.
Pani posłanką, czy chodzi pani na wydarzenia organizowane przez inne partie, bez specjalnego zaproszenia.
Zależy, jakie wydarzenia. Chodzę na przykład na demonstracje, jak są organizowane. Nie wiem, czy są organizowane.
Jakie są organizowane? No,
jak były.
Przecież, ale jakie?
No, były demonstracje organizowane po 2019 roku. Było x wydarzeń pod sądami.
No tak, ale one nie miały charakteru takiego, że zapraszali na to liderzy partyjni.
No ale to moment. Znaczy, jeżeli jestem obywatelką i czuję w sobie gniew, bunt i złość, to nie czekam, aż mnie ktoś zaprosi.
A nie można zaprosić po prostu wszystkich ugrupowań partyjnych i imiennie...
Na pewno może. Jeżeli to, jeżeli im naprawdę chodzi o to, dobra, to jeżeli mi naprawdę chodzi o to, żeby dostać ładne zaproszonko i wtedy przyjdą, to poproszę Donalda Tuska, żeby napisał śliczne zaproszenie dla pana Zandberga i pana Hołowni i może wtedy będą szczęśliwi. Tylko to cholera nie jest postępowanie obywatelskie.
Nie, nie, nie. Obywatelskie to jest, jak organizuje Komitet Obrony Demokracji albo Obywatele RP. No to jest wtedy obywatelskie.
Nie, obywatelskie to jest wtedy, kiedy idą tam obywatelki, obywatele.
Tak, pod przewodem Donalda Tuska.
No też obywatel.
Jasne, ale proszę mi powiedzieć w takim razie, jeszcze zmieniamy temat, co to jest seksualizacja?
A to
seksualizacja
bardzo dobre pytanie.
Dzieci.
Przepraszam bardzo, niestety jeszcze wychodzę z infekcji.
Ja też wychodzę z infekcji.
No to musimy
tutaj
zrobić.
Tutaj siąknęłam nos znacząco.
No więc, przepraszam, bo bardzo mi ciężko mówić, ale no niestety PiS wymyślił termin, który nie istnieje w prawie. I to dopiero będzie przygoda, jak będą próbowali uzasadnić, co to jest seksualizacja, kiedy czegoś takiego po prostu nie ma. Nie ma jakichś termin.
No, seksualizacja
sił
to wprowadzane
jest, do prawa.
Sprowadzanie do roli obiektu seksualnego.
No i nie ma takiego terminu prawnego.
Nie ma.
Wobec czego zaproponowali projekt ustawy, który jest tak naprawdę boczną drogą wprowadzeniem Lex Czarnek. Po raz kolejny, w dodatku wyjątkowo krzywdzący, bo dzieci najbardziej narażone na przestępstwa seksualne, na pedofilię, nie będą się mogły dowiedzieć do ukończenia szkoły podstawowej, jak się bronić przed złym dotykiem, jak się bronić przed pedofilią, dlatego że panu Kaczyńskiemu wydaje się, że to je seksualizuje. Nie. Informacje dają tylko szansę na obronę.
Czyli edukacja seksualna.
Jest konieczna. Po prostu powinna być w szkołach. I dokładnie Kaczyńskiemu o to chodzi, żeby ludzie nie wiedzieli, jak się bronić.
Ale na kogo to ma podziałać? Bo mi się wydaje, że ludzie, to już wszystko było grane, więc nie sądzę, żeby jacyś tacy ludzie niezdecydowani dali się nabrać na ten temat.
To ma wzmocnić ich elektorat. To jest działanie...
mobilizacyjne.
PiS się w tym specjalizuje, że wymyśla sobie terminy walki. Przecież przy wyborach europejskich walczyli z dzieciakami ze społecznością LGBT. Straszyli kobietami, walczą z każdą innością, próbują straszyć osobami transpłciowymi. Teraz postanowili straszyć, że istnieje jakaś seksualizacja. Nie, nie ma żadnej seksualizacji realnie występującej w szkołach. Czasami pojawiają się źli ludzie. Problem jest taki, że polskie państwo nie ściga tych złych ludzi, jeżeli są w sutannach. Natomiast zajmuje się niestety ograniczeniem dostępu do wiedzy dla młodzieży. Ja bym chciała, żeby młodzież polska była bezpieczna. Tylko jak dzisiaj usłyszeliśmy tę koszmarną informację o śmierci 8-letniego chłopca zakatowanego przez ojczyma przy braku protestów matki. Zastanawiam się, gdzie jest państwo. Tam powinien być, tam powinny być służby, tam powinny być dawne interwencje, bo to przecież się działo. I tym się powinni zajmować polscy ministrowie, żeby polskie dzieci były bezpieczne, żeby pracownicy socjalni byli odpowiednio wynagradzani, było ich odpowiednio mało, żeby mogli się zajmować rodzinami.
Żeby było ich odpowiednio dużo.
Żeby było ich odpowiednio dużo, żeby się mogli zajmować rodzinami, żeby były pomoce w takich kryzysowych interwencjach, kiedy wiadomo, że coś się dzieje złego w rodzinie, żeby szkoła miała czas to wyłapać, a nie tym, co sobie pan Kaczyński uroił i chce znowu straszyć osobami LGBT. Przerabialiśmy to, przynosi tylko i wyłącznie szkody.
To jest prawda, zgadzam się z tym. I edukacja jest prawem, a dzieci powinny mieć dostęp do wiedzy. Ale to słowo seksualizacja jest świetne tutaj, bo nie wiadomo, co to jest.
No ale ludzie, nie można wprowadzać przepisów, tak jak których
gender.
Nie wiadomo, co to jest.
No może tak.
No nie można, więc będzie to tylko i wyłącznie martwy przepis, który może być używany jako bat na nauczycieli. Oni twierdzą, że to będzie na organizacje pozarządowe. Ja tylko przypomnę, że przez wiele lat byli kształceni edukatorzy, którzy nauczyciele robili specjalne kursy i mieli uprawnienia, żeby uczyć dzieci na lekcjach wychowania seksualnego, właśnie jak się bronić przed złym dotykiem. Jak reagować, kiedy widzi się się przemoc i krzywdę. Jak bezpiecznie podejmować współżycie seksualne, które nastolatki podejmują. Jak się chronić przed złymi treściami w internecie. A co mają do zaoferowania Kaczyński? Jakieś brednie, jakąś seksualizację, przed którą chce ich chronić i żadnej realnej wiedzy, żadnych realnych narzędzi.
Tak. A teraz zapytam jeszcze raz o partyjne takie sprawy personalne w łonie koalicji. Tak. Czy nie byłoby lepiej, gdyby liderem koalicji na wybory został Rafał Trzaskowski?
Liderem jest osoba, która jest liderem. Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy.
Ale on nie może oderwać się od Warszawy i stanąć na czele swojej
formacji. Ale Platforma zdecydowała, że ich szefem
formacji.
Jest Donald Tusk. I to temat jest, wydaje mi się, oczywisty i zamknięty. W momencie, kiedy Donald Tusk jest szefem Platformy, no to on prowadzi kampanię. Rafał Trzaskowski włącza się w tę kampanię, współpracuje. Natomiast też mamy takie doświadczenia, jak to media nagle rzucają się w poszukiwaniu, a kto powinien kogo zastąpić, kto gdzie powinien być. A wydaje się, że tu jednak te porządki partyjne mają znacznie więcej sensu. Ja bardzo cenię Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że to jeden z najwybitniejszych i najbardziej obiecujących
no,
też
ale z jakiegoś
polityków.
Powodu nie możecie się przebić przez szklany sufit.
To znaczy?
To znaczy przekroczyć tych 26, 7.
No nie, no mieliśmy już sondaże na poziomie 26-7%.
No to mówię 6-7.
I do 9 dochodziło.
No to może do 9, ale nigdy
przed nami
więcej.
Kampania. Przed nami kampania. I proszę zwrócić uwagę, PiS gigantyczne pieniądze wykłada na transfery socjalne, które mają mu przynieść tak naprawdę zysk wyborczy. Gdyby realnie ludzie ich kochali, to oni by mieli dzisiaj z 50% przy tych nakładach, które robią. Orban, prowadzący bardzo podobną politykę, ma znacznie większe poparcie w swoim kraju niż PiS, który tłucze te pieniądze, transfery, wspiera swoich, oszukuje, kłamie, rozdaje czeki. No,
no
cały
dobrze,
czas
ale
to robią.
Nie może pani mówić tak, że wina PiS-u.
Nie, mówię tylko, że to oni mają szklany sufit.
O strategię opozycji.
Mówię, że to oni mają szklany sufit. I też trzeba sobie z tego zdać sprawę, że gdybyśmy, ja jestem zwolenniczką jednej listy, o czym już mówiłam, że gdybyśmy jako opozycja lepiej ze sobą współpracowali, bylibyśmy bliżsi
no, ale
sukcesu.
To zapraszcie
ale
pięknie
to nasze.
Będzie
to naszym zadaniem jest dzisiaj Koalicja Obywatelska, ale mam nadzieję też, że wszystkich innych, przekonać tych wyborców, żeby PiS-owi już nie rosło, bo już im nie urośnie, żeby nam, do nas ci wyborcy przyszli, żeby nam zaufali. I stąd robimy na przykład ten objazd po Polsce, gdzie
ale
odwiedzamy
tak
kolejne województwa.
Nie mają zaufania, to jest z jakiegoś powodu trudne. A
no,
teraz
życie jest trudne, ale trzeba
pytanie.
Mieć wiarę w
Jasne,
zwycięstwo.
Tak, wiara jest bardzo potrzebna, ja też mam tą
I
wiarę.
I zapał, i energię.
A jeszcze
dużo
ostatnie
pracy.
Pytanie. Czy pani się boi sztucznej inteligencji, bo pani jest informatyczką? Tak króciuteńko.
Uważam, że to gigantyczne wyzwanie. Uważam, że świat się zmienia znacznie szybciej, zmieniają się przepisy i nasze nawet o nim myślenie. I cieszę się, że nie jestem programistką, bo wtedy bym się bała o swoją przyszłość. Natomiast to nie jest też tak, że sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić ludzi, bo jesteśmy w wielu sprawach, w wielu miejscach niezastępowalni.
I
ale
na
naprawdę
tym
musimy się przygotować na wielkie zmiany świata.
I na tym kończymy naszą
dziękuję.
Rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Była Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej, a my widzimy się i słyszymy za tydzień.